W Poranku Wnet dziennikarsko wzmocnił nas Aleksander Wierzejski.
Ale faktograficznie jest tak samo jak było. 45% frekwencji, 0,42. Także wielki rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o wybory europejskie. Prawo i Sprawiedliwość według 95,9% wyników z obwodowych komisji wyborczych zdobyło 46,01% głosów. Koalicja Europejska 37,87%. Wiosna 6%. Konfederacja 4,55 poniżej progu, Kukiz 15,3,71 poniżej progu, Lewica Razem 1,23%. Jeżeli przeliczymy to na mandaty, a dokonał tego Marcin Palade, już tutaj cytowany, ale powiemy o tym raz jeszcze, 26 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, albo 27, jeśli dojdzie do Brexitu, 22 mandaty Koalicja Europejska, to jeżeli chodzi o partie, które to ugrupowanie kształtują, oznacza spadek liczby mandatów o 6, a Wiosna Biedronia 3 mandaty.
To by wskazywało, bardzo możliwe, że PiS będzie miał największą partyjną reprezentację w Parlamencie Europejskim. 26, Marine Le Pen ma 24 pewnie, takie są przewidywania, nie wiem ile ma Salvini, jeżeli ma poniżej 30%, to też może to być 22-23 europosłów.
Co nie zmienia faktu, że na płaszczyźnie europejskiej wygrali ci, którzy rządzili do tej pory. I frakcja socjalistów, i frakcja partii ludowej. Tak przynajmniej mówią sondaże i obecne wyniki.
Pytanie, jak Chadecja w Niemczech? To jest tylko ta partia, która może w tej chwili PiS wyprzedzić pod względem ilości mandatów w Europarlamencie.
Na konkretne wyniki czekamy do kolejnych ogłoszeń Państwowej Komisji Wyborczej, kiedy będą policzone wszystkie wyniki z komisji wyborczych. Wtedy dowiemy się, kto konkretnie dostał mandat, kto pojedzie do Parlamentu Europejskiego. Warto wspomnieć, że Beata Szydło otrzymała 471 tysięcy głosów.
To już jest sytuacja nieaktualna. Mamy najnowsze dane z PKW. To jest, już Państwu pokazuję, to jest Kraków, to jest po przeliczeniu ponad 97% głosów i to jest Tuci.
514 tysięcy to tyle, co cała Konfederacja. Tak sobie, jeżeli policzymy. To są wyniki. Gazeta Wyborcza napisała na pierwszej stronie: PiS wygrywa o włos. No i o tym włosie właśnie mówiliśmy. On dochodzi w tej chwili do 10% różnicy głosów. PiS zwycięzcą wyborów europejskich. Koalicja Europejska jest druga. Wiosna na równi z Konfederacją. Poza pulą Kukiz 15. A Jarosław Kurski, redaktor naczelny, brat Jacka Kurskiego, dobrze pamiętam, tak? Z Telewizji Polskiej pisze, że Polska podzielona na pół. Niech to będzie przestroga dla zjednoczonej opozycji. Jest jedna kampania, musi być lepsza. Można było przejechać dziesiątki kilometrów i nie dowiedzieć się, że Koalicja Europejska w ogóle bierze udział w wyborach. Słabe wyniki Wiosny i Konfederacji pokazują, że na polskiej scenie rządzi duopol. Partia, która spróbuje szczęścia samotnie, spróbuje go tylko raz. Tyle pierwszostronnicowy komentarz Gazety Wyborczej. Gazeta Polska. Nie pomogły ani fake newsy, którymi atakowano premiera Mateusza Morawieckiego, ani Donald Tusk wracający na białym koniu nie pomógł, wywołujący wojnę światopoglądową, film dokumentalny i egzotyczna koalicja postkomunistów z liberałami. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Z ważnych informacji, Komisja Senatu Stanów Zjednoczonych pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej, w którym jest uwzględniona trwała obecność wojsk amerykańskich w Polsce i przygotowania naszego kraju do bycia hubem gazowym, dostarczania surowców energetycznych do Europy Środkowo-Wschodniej. Taki między innymi jest pomysł na przykład władz Ukrainy, by właśnie przez polskie gazoporty sprowadzać sobie gaz, kiedy będą kłopoty z Rosją. Rzeczpospolita. Europa zdecydowała. Czytamy o wielkiej frekwencji, która była wyższa w tym roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. pytanie o przyczyny pewnie związane są z kryzysem Unii Europejskiej i pewnie tak jak w Polsce te lokalne batalie polityczne przekładają się na wyniki europejskie i wyniki frekwencyjne. Wywiadów z litości czy też nie będziemy.
To w takim razie przenieśmy się, by Aleksander Wierzejski pozostaje w studiu, a my przenosimy się na Litwę. Rajmund Klonowski jest przy telefonie, kurier wileński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wyniki wyborów do Europarlamentu i wyniki wyborów prezydenckich na Litwie jakie są?
No, są i dobre, i złe. A w niektórych przypadkach też niepokojące. W wyborach prezydenckich wygrał właściwie nowicjusz w polityce litewskiej, kandydat skandynawskich banków Gitanas Nauseda, który był bardzo promowany przez media, natomiast tak naprawdę poza kampanią wizerunkową to do końca nie ma pewności ani jaki ma program, ani jaką politykę będzie prowadził. Zresztą też nie ukrywa się na Litwie, że ludzie głosowali bardziej za wizerunkiem niż za konkretnym kandydatem, a w wielu przypadkach przeciw po prostu kandydata, kontrkandydatki głosowali przeciwko Ingridzie Szymonicie ze względu na to, że była popierana przez jedną z partii politycznych, która ma po prostu duży elektorat negatywny. Natomiast wybory europarlamentarne pokazują przede wszystkim sporą stabilność litewskiej sceny politycznej. Podobnie jak i 5 lat temu zwycięzcą wyborów okazał się Związek Ojczyzny, Chrześcijańscy Demokraci Litwy, z tym, że nawet powiększyła swój stan posiadania z 2 mandatów europoselskich do 3. Jak wiemy, przypominam, Litwa ma 11 miejsc w Parlamencie Europejskim. Na drugim miejscu stabilnie Partia Socjaldemokratyczna Litwy z 2 mandatami. Związek Liberałów skurczył swój stan posiadania z 2 mandatów europoselskich do 1. Partia Porządek i Sprawiedliwość byłego, a usuniętego drogą impeachmentu prezydenta Rolandasa Paksasa z 2 mandatów przed 5 laty. Teraz skurczyła się do 0, nie przekroczyła progu wyborczego. Nadal 1 mandat europoselski ma rosyjski przedsiębiorca Wiktor Uspaskich. Nowym graczem z własnego komitetu wyborczego w Europarlamencie będzie Aušra Maldeikienė. Rządzący Litwą Związek Zielonych Chłopów z 1 mandatu wzrósł do 2, no i stabilnie z 1 mandatem pozostaje Waldemar Tomaszewski, reprezentant partii Związek Chrześcijańskich Rodzin, która wystawiła teraz listę razem z Aliansem Rosjan, chociaż trzeba zauważyć, że poparcie spadło z 8% do 5%.
Tak wygląda sytuacja. Proszę powiedzieć, czy ta partia, która zwyciężyła, partia prawicowa, czy do Parlamentu Europejskiego wszedł jakiś przedstawiciel Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie?
Tak, przedstawicielem polskiej narodowości jest europoseł Waldemar Tomaszewski, który już będzie teraz 3. kadencję. W Parlamencie Europejskim. Natomiast poza nim Polaków w Parlamencie Europejskim reprezentujących Litwę nie będzie.
To są wyniki wyborów i prezydenckich, i europarlamentarnych na Litwie. Frekwencja była jaka?
Frekwencja była rekordowo wysoka, wyniosła 53%. Dla porównania 5 lat temu wynosiła ona 47%, więc wzrost o 6 punktów procentowych to jest dużo, zwłaszcza na warunki litewskie.
To jeszcze jedno pytanie. Czy nowy prezydent coś mówił na temat Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, czy te relacje z Polakami nie były tematem jego publicznych wypowiedzi?
Znaczy, mówił niewiele tak naprawdę. Podobnie jak i kontrkandydatka, zapowiadał, że pierwsza wizyta zagraniczna będzie właśnie w Polsce. Natomiast niepokojące były jego wypowiedzi dotyczące pisowni nazwisk, bo mówi, że zgadza się, ale żeby były pisane polskie nazwiska na drugiej stronie paszportu. Więc no jest to wariant absolutnie niezadowalający Polaków na Litwie i tak na dobrą sprawę blokujący możliwość porozumienia. Mamy nadzieję, że okaże się nowo wybrany prezydent otwartym na racjonalne argumenty i na to, żeby w końcu było przestrzegane normalne, a nie sowieckie prawo.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna. Więcej oczywiście w Studio Wilno o godzinie 9 w czwartek. Rajmund Klonowski był przy telefonie, a my wracamy do Aleksandra Wierzyńskiego.
I do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w Hiszpanii. Tam odbyły, tam sukces zdobyli socjaliści, rządząca partia, która wprowadzi do Parlamentu Europejskiego 20 deputowanych, czyli 6 więcej niż w obecnej kadencji. Spada poparcie dla centroprawicowej partii ludowej. Przegrała ona z socjalistami także w głosowaniu do władz samorządowych oraz w wyborach do regionalnych parlamentów. Nic nie wiemy na temat partii Vox, bo ta nas w Hiszpanii interesuje, ale agencje o niej w tej chwili nie piszą.
My do Hiszpanii wrócimy po godzinie 9.30. To jeszcze tylko dodam może trochę głosów polityków z rana. Przewodnicząca Nowoczesnej, pani Katarzyna Lubnauer, tłumaczy porażkę sytuacją na rynku mediów. Nie doceniliśmy wpływu mediów publicznych, tak mówi szefowa Nowoczesnej, ale to nie jest świeża myśl, ona pojawiła się już wczoraj na wieczorze wyborczym, chociaż Bardosław Sikorski mówił, że Koalicja Europejska przegrała przez media właśnie.
Jest godzina 8.13, słuchają państwo Poranka Wnet. A gościem Poranka Wnet jest pan Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Łukasz Jankowski był w sztabie Platformy Obywatelskiej.
Niemożliwe.
Och, nie tylko, Koalicja Europejska. Koalicja,
mam nadzieję.
Podzieliliśmy się zajęciami. My spotkaliśmy się wczoraj wieczorem przy ulicy Nowogrodzkiej, a Łukasz chciał poznać nastroje w Koalicji Europejskiej.
A był jako, że tak powiem, świadek klęski, rozumiem. Przepraszam, przestraszyłem się.
Ale tylko chcieliśmy,
żeby pan... Dziennikarz musi wykonywać swój zawód, panie pośle.
Zwłaszcza w takiej sytuacji.
Mam taką nadzieję.
I teraz co, zacytujemy...
Prezesa PSL-u, bo to była ciekawa wypowiedź.
Ja chcę pogratulować panu prezesowi narodzin. Rozumiem, córki, to naprawdę wspaniała wiadomość. Chyba najlepsza, jaka się zdarzyła PSL-owi ostatnio.
Tym też się chwalił ze sceny na wieczorze wyborczym Władysław Kośniak-Kamysz, ale powiedział też takie słowa.
Jesteśmy dumnym i wielkim narodem i udowadniamy to wielokrotnie. Potrafimy naprawdę zrobić bardzo wiele, kiedy jesteśmy razem. Nam się to udało wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim. Wielu psioczyło, wielu mówiło, że opozycja nie potrafi ze sobą rozmawiać. Skończyło się zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy wynik sondażowy, jutro będziemy poznawać te pierwsze wyniki, będziemy widzieć, kto wchodzi do europarlamentu. Ale jednego możemy być pewni. Każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej.
Brawo!
I to jest 100% gwarancja. To jest wielki wybór. I dokonali Polacy w znakomitej większości dokonali wielkiego wyboru, dobrego wyboru.
I to był lider PSL-u.
I czy pan poseł się zgadza z tą oceną, że Polacy wczoraj w zdecydowanej większości dokonali dobrego wyboru?
Tak, nie ma wątpliwości. No, te liczby są bezwzględne. 46% dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest dobry wybór i narodziny córki pana Kosiniaka-Kamysza. To też jest dobra wiadomość.
Kto? 46%, kiedy widzieliśmy się w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Te wyniki były inne, właściwie 3%, czyli też duża przewaga Prawa i Sprawiedliwości i sukces wyborczy, ale jak obudził się pan dzisiaj rano i pan usłyszał, że to jest 46-38 mniej więcej, to co pan pomyślał?
Chcę potwierdzić to, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Wielkim sukcesem jest to, że my Polacy nauczyliśmy się operować kartką wyborczą jako narzędziem obrony naszych praw, jako narzędziem, które pozwala zmieniać Polskę, a kształtować ją zgodnie z naszymi tradycjami, z naszymi wartościami, z naszymi potrzebami, a z tym, o co walczyliśmy. 89 rok niestety nie przyniósł takiego zwycięstwa, a 2019 go przynosi. Jest naprawdę dobrą zapowiedzią zmian, jakie mam nadzieję na lepsze jeszcze zajdą jesienią tego roku.
Gdyby to były wybory parlamentarne, PiS uzyskałby mandat do samodzielnego rządzenia Polską, do następnych 4 lat dobrej zmiany.
O to chodzi. Chodzi oczywiście naszą takim dążeniem ostatecznym jest uzyskanie większości konstytucyjnej, tak żeby można było te wszystkie zmiany zagwarantować strukturą konstytucji, ale samodzielne rządzenie jest tym pierwszym punktem odniesienia.
Zacytuję tweet Tomasza Lisa z 24 maja. Najnowszy i ostatni przedwyborczy sondaż dla Newsweek Polska i Radia Z. I według tego sondażu, którego błąd miał wynosić 2,5%, Koalicja Europejska wygrywała wybory 42,5% głosów. Na drugim miejscu było Prawo i Sprawiedliwość 36,32. Pewno analizował pan rozmaite sondaże wyborcze. Jak pan ocenia wpływ sondaży wyborczych na to, co dzieje się i jak głosują Polacy?
No, na szczęście wpływ fałszywych sondaży wyborczych się zmniejsza. Kiedyś on był olbrzymi. Kiedyś to fałszowanie sondaży wyborczych było takim głównym narzędziem, dlatego, bo te środowiska dominowały w mediach absolutnie. Nie było w ogóle żadnej alternatywy. Dzisiaj jest Radio Wnet, jest szereg innych mediów, które sprawiają, że zbliżamy się ciągle jeszcze. Oczywiście to nie jest równowaga, ale zbliżamy się do pewnej równowagi i stąd te kłamstwa Newsweeka czy na temat są po prostu nieskuteczne.
Łukasz Jankowski.
Polska Agencja Prasowa 9 minut temu. Wyniki PKW po przeliczeniu 99,25% obwodowych komisji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość 45,5%, prawie 45,6%. Koalicja Europejska 38,3%. Wiosna 6, Konfederacja 4,5. Zostało nam się 0,75% głosów do przeliczenia. Przewaga PiS-u to jest, szybko policzmy, 7%. Panie pośle, a politycznie te wyniki wyborów, co oznaczają dla rządu, co oznaczają dla Prawa i Sprawiedliwości? Coś się zmieni?
Ja chcę powtórzyć, co one oznaczają dla nas, dla Polaków, dla narodu polskiego, dla państwa polskiego. Powtarzam jeszcze raz. Rok 89 przyniósł wielki zawód. Przyniósł takie niespełnienie marzeń o pełnej niepodległości i pełnej demokracji. Był kompromisem, który sprawił, że wiele osób poddało wątpliwość skuteczność kartki wyborczej. Stąd tak niska frekwencja przez ostatnich kilka, blisko już 30 lat. To udało się nam przełamać. Jak? Wiarygodnością. Udało się przełamać dzięki temu, że gdy po raz pierwszy w 2015 roku formacja patriotyczna uzyskała samodzielną możliwość rządzenia, zaczęła spełniać marzenia Polaków przez tak wiele, wiele lat hodowane i które były punktem odniesienia w naszym myśleniu. Ta gospodarcza, ale i polityczna, ideowa wiarygodność teraz zaowocowała, potwierdziła to w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ta wielka frekwencja jest wynikiem tego, że obie strony sporu, czy też walki, zdefiniowały się i zdeklarowały się jednoznacznie. Platforma Obywatelska zdeklarowała się jako formacja formująca antywartości LGBT, prawda, lesbijki, geje, transwestyci. To z takim takim hasłem szli do wyborów. My jako formacja chrześcijańska, patriotyczna i gospodarczo nakierowana na najsłabszych, na rodzinę, na tych, którzy, tak powiem, wywalczyli Polskę, im się należy wreszcie.
Nie lubię tego robić w radio, ale powtórzę pytanie, bo siedzi wiceprezes partii rządzącej, partii, która zdobywa rekordowe poparcie i na pewno rozmawialiście w kierownictwie PiS-u, co to oznacza, czy to jest potwierdzenie, czy trzeba zmienić jakąś politykę. Mamy wyniki w dużych miastach, one nie są tak bardzo korzystne. No, to jest też kwestia rekonstrukcji rządu.
Ale ja już to powiedziałem, bo to, co powiedziałem, właśnie stanowi punkt odniesienia w naszej myśli politycznej. Powtarzam jeszcze raz, formacja niepodległościowa, formacja chrześcijańska, jaką stanowi Prawo i Sprawiedliwość, dążyła do przełamania immobilizmu, niemożliwości. A ta niemożliwość była funkcją tego, że olbrzymia część Polaków nie brała udziału w głosowaniach, dlatego, bo nie wierzyła w demokrację, nie wierzyła w kartkę wyborczą. To była funkcja, konsekwencja pierwszych lat okrągłego stołu. Trwał bardzo długo spór w formacji patriotycznej, czy ważne jest, żeby jak najwięcej osób szło do głosowania, czyli czy przyszłość jest w tych, którzy nie głosują, bo nie wierzą, czy też jednak żelazny elektorat jest najważniejszy. No okazało się, że rację mieli ci, którzy mówili, jak Jan Olszewski, że trzeba sięgać po tych, którzy dotychczas są na marginesie, którzy nie wierzą, którzy jakby zostali odepchnięci przez demokrację, przez okrągły stół. Potwierdziło się, że tam jest nasza przyszłość. Im większy elektorat, im większa frekwencja, tym zwycięstwo Polaków większe. Dlatego, że demokracja służy większości narodu, a większość narodu jest patriotyczna, chrześcijańska, dąży do jak najlepszego pozycji gospodarczej Polski i do niepodległości umocnianej zarówno własną walutą, jak i własnymi wartościami i niepodległością Polski.
Wczoraj wieczorem jeszcze wydawało się, że Konfederacja wprowadzi swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale Konfederacja jest, nie wprowadza 4,5% głosów. To też jest wynik, który może okazać się, że w wyborach do Parlamentu już polskiego może tak się zdarzyć, że Konfederacja będzie miała swoich przedstawicieli. Posłuchajmy, co wczoraj wieczorem powiedział jeden z liderów Konfederacji. Pan poseł Bosak.
Pan zadowolony z wyniku wyborów?
No przy wysokiej frekwencji taki wynik ponad 6% należy uznać za bardzo dobry. Niewiele osób dawało nam szansę na przekroczenie progu. Do końca byliśmy przemilczani przez wiodące media, a osiągamy dokładnie tyle samo mandatów do Parlamentu Europejskiego, co wiosna Biedronia, to znaczy 3. I przede wszystkim pokazujemy, że w warunkach wysokiej mobilizacji wyborczej, takiej jaka będzie w wyborach do Sejmu, jesteśmy w stanie pokonać próg. Dzisiaj pękła bariera straconego głosu. Dzisiaj Konfederacja stała się głównym punktem odniesienia na ideowej prawicy i dzisiaj ukształtował się system czteropartyjny, w którym Konfederacja staje się jednym z czterech głównych filarów polskiej sceny politycznej.
Czy szykują się Państwo do wyborów jesiennych w takim składzie?
Oczywiście od jutra rozpoczynają się przygotowania do kolejnej kampanii wyborczej, ale także dalsze ruchy zjednoczeniowe. Będziemy starali się przyłączać kolejne ideowe środowiska, kolejne środowiska patriotyczne, które wahały się przez ostatnie miesiące, pozostając gdzieś w zawieszeniu pomiędzy nami a PiS-em albo pomiędzy nami a Kukizem. W tej chwili widać, że to my stajemy się tym ośrodkiem, który integruje ideową prawicę i będziemy zapraszać do siebie kolejne grupy ludzi, którzy chcą pracować z nami dla Polski.
Jarosław Kaczyński powiedział dwa dni temu, że nie przewiduje żadnych koalicji z Konfederacją. Co Państwo na to?
Opinie Jarosława Kaczyńskiego nie są dla nas istotne. Dla nas istotna jest opinia Polaków o nas i o tym, co robimy.
A jakieś koalicje Państwo przewidują?
Konfederacja jest koalicją. Konfederacja jest koalicją 6 podmiotów i jest gotową na...
I Konfederacja istnieje po prawej stronie sceny politycznej. Panie ministrze, jaki jest komentarz do wyborów i komentarz do tego, co powiedział jeden z liderów Konfederacji?
Okazało się, co było dla mnie oczywiste, że nie można tworzyć formacji walczącej o aprobatę Polaków, atakując najważniejsze punkty polityczne dla całej Polski, atakując bezpieczeństwo, armię, Wojska Obrony Terytorialnej, obecny strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, atakując dążenie do uzyskania prawdy na temat Smoleńska. Konfederacja się w tych punktach skoncentrowała i przegrała, stała się sojusznikiem Platformy Obywatelskiej i słusznie za to zapłaciła. To był nie błąd Konfederacji, to po prostu był błąd, który systematycznie popełnia od 30 lat, jeżeli chodzi o kierunek, nie o konkretne sprawy oczywiście, pan Korwin-Mikke, i ta droga jest drogą donikąd.
Pani premier Beata Szydło wyrosła na, można tak powiedzieć, na gwiazdę tej kampanii wyborczej i wynik ponad 500 tysięcy.
Wspaniały, gratuluję. Ponad 500 tysięcy. Naprawdę serdecznie pani premier gratuluję, bo to wspaniałe, wielkie zwycięstwo dla niej, ale dla Polski przede wszystkim, dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Polski.
Jeszcze jeden polityk Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Poręba, uzyskał bardzo dobry wynik. Świetny. Na Podkarpaciu. To był mniejszy okręg wyborczy niż Małopolska razem ze Świętokrzyskim, ale tam ponad 200 tysięcy głosów.
Więcej.
Zaraz,
270.
Zaraz
poptecie. Już to dla państwa i dla gościa w studiu, i dla państwa. 100%. Na Podkarpaciu mamy 100% policzonych komisji. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, kto ile dostał. Pan poseł Tomasz Poręba otrzymał 276 tysięcy głosów i 14 na końcu.
Tak mi się właśnie zdawało, że to jest ponad 270 tysięcy. Wielkie gratulacje, bo przecież też gigantyczną pracę wykonał. On był szefem sztabu, on naprawdę pracował od rana do nocy, czy też na okrągło w ogóle.
A czy był jakiś decydujący moment w czasie tej kampanii wyborczej?
Tak, moim zdaniem był decydujący moment. Decydującym momentem była próba ze strony właśnie, nie powiem Konfederacji, bo to nie jest, bo to jest odniesienie do jakiejś formacji. Tymczasem chodzi o środowisko pana Korwin-Mikke przede wszystkim. Próba zaatakowania Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle Polski w dwóch najważniejszych rzeczach, sprawach. Próba podważenia sojuszu polsko-amerykańskiego. Tutaj była wręcz koncentracja łącznie z opowiedzeniem się po stronie Putina i wsparciem Putina, zwłaszcza przeciwko Ukrainie, ale w ogóle Polska jako główny sojusznik Putina i opowiedzenie się przeciwko pracy nad odzyskaniem prawdy o dramacie smoleńskim. Te dwa ataki nieudane doprowadziły skutecznie do katastrofy Konfederacji i do wielkiego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, bo odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w sprawie żądań żydowskich, była odpowiedzią spokojną, kompetentną i prawdziwą, powtarzaną na szczęście w ciągu ostatnich tam kilkunastu dni czy kilku tygodni, systematycznie zarówno przez pana premiera, jak i przez pana prezesa Kaczyńskiego i innych działaczy, innych posłów i innych biorących udział w tych wyborach. Wiarygodnie zresztą także wczoraj w sposób jednoznaczny powtórzona przez pana prezesa Kaczyńskiego, że wszystkie te zagrożenia, o których mówiono, będą odrzucane tak długo, jak długo rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważna deklaracja, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i wiarygodność programowi patriotycznemu.
Do zdolności analitycznych pana ministra się odwołał. Jaka będzie przyszłość Koalicji Europejskiej?
No taka jak to, co się działo od wczoraj do dzisiaj, spadająca na łeb, na szyję.
Ale czy Koalicja Europejska przetrwa w tym stanie do wyborów parlamentarnych, czy też będzie oczekiwanie, że na tym jakimś koniu przyjedzie Donald Tusk i stanie się oficjalnym liderem opozycji?
Znaczy, bez względu na to, czy na osiołku, na koniu, czy w innym kształcie przyjedzie pan Donald Tusk, PSL odejdzie z tej konfederacji. Myślę, że
z tej koalicji europejskiej.
No ale to właśnie zbliżony kierunek. Z tej koalicji europejskiej, tam, gdzie wyznacza im miejsce wnuczka pana Kosiniaka-Kamysza, prawda, świeżo urodzona. Dlatego, bo powtarzam, to jest główny sukces tej formacji. Wiadomo, że w wyborach parlamentarnych PSL w ramach koalicji europejskiej przegrałoby jeszcze bardziej niż przegrało teraz.
To jeszcze może na chwilę przejdźmy do tego podwórka europejskiego. We Francji wygrywa Marine Le Pen, we Włoszech Liga, w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, można by odnieść...
No, na Węgrzech wielkie zwycięstwo
Wiktora Orbana i tak dalej. Można jeszcze kilka przykładów podać, tylko czy z tego przyjdzie zmiana dla Unii Europejskiej, bo przecież trudno chyba sobie wyobrazić, żeby PiS współpracowało ściśle z Marine Le Pen.
Ja nie chcę tutaj przesądzać, jak będą wyglądały te sojusze, ale nie ma wątpliwości, wbrew takim próbom komentarzy, które dzisiaj w nocy były formułowane, że eurosceptycy nie wygrali w sposób jednoznaczny. Eurosceptycy wygrali, choć rzeczywiście są podzieleni, zwłaszcza w kwestii stosunku do Rosji. Tutaj te geopolityczne interesy są inaczej rozłożone. Jest kwestia, czy da się je jakoś pogodzić, na ile negatywne działania formacji lewackiej, lewicowej, właśnie już lewackiej trzeba by powiedzieć, w Parlamencie Europejskim stanowią takie zagrożenie, iż będzie można znaleźć wspólną płaszczyznę przeciwstawiania się, tak żeby to główne hasło, które podnosiliśmy obok niepodległości, czyli Europa ojczyzn, było zrealizowane i zablokowano, żeby zablokować te centralistyczne, parapaństwowe dążenia formacji lewicowej.
Ale dobrze rozumiem, że w tej chwili nie wyklucza pan poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości koalicji w Europarlamencie z Marine Le Pen.
Proszę pana, Tę kwestię będziemy dyskutowali. Dotychczas wszystko wskazywało na to, że taki układ jest mało możliwy, chociaż pani Le Pen wielokrotnie podnosiła, że tego nie wyklucza.
Ale zastosowała zawsze w Warszawie odpisu czarną polewkę.
Więc powtarzam jeszcze raz, wszystko zależy od tego, na ile ta geopolityczna jej dotychczasowa deklaracje przekształcą się w trwały program polityczny. Jeżeli z tego zrezygnuje, to droga jest otwarta.
Przypomnę, że w Europarlamencie jest 751 miejsc, 751 europosłów żeśmy wybierali i z tych 751 z tej wstępnych wyników wynika, że tak centro-lewica, od radykalnej lewicy do liberałów będzie miała 375 miejsc, więc na pewno centro-lewica nie będzie posiadała, od radykalnej lewicy do liberałów nie będzie posiadała większości w Parlamencie Europejskim, ale też wygląda na to, że grupa EKR-u zmniejszy się poprzez z jednej strony klęskę konserwatystów w Wielkiej Brytanii, a już po Brexicie odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Ja już mówiłem, że formacja eurorealistyczna, bo tak chyba należy ją nazwać, jest podzielona zgodnie z pewnymi geopolitycznymi punktami odniesienia, ale zgodna z kolei w obronie niepodległości, tożsamości i samodzielności poszczególnych państw, tak żeby Europa ojczyzn była tym kształtem, jaki praktycznie powinien być realizowany w Unii Europejskiej. I wszystko zależy od tego, czy te różnice uda się przezwyciężyć, czy nie. Zobaczymy.
Dzisiaj właściwie rozpoczyna się kampania do parlamentu polskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński wymienił, nawet powiedział, że prawdopodobnie wybory będą w październiku 2019 roku. Z kolei w czasie tej kampanii europejskiej wygląda na to, że wszystkie armaty strzelały, to znaczy i program socjalny, który piątka Kaczyńskiego, a z drugiej strony to wszystko, co się działo w mediach, niesprzyjających mediach opozycyjnych, atak na Jarosława Kaczyńskiego, atak na premiera Morawieckiego, rozmaite filmy, rozmaite dyskusje, to co może jeszcze się zdarzyć w czasie tych wyborów do parlamentu polskiego? Co jeszcze może być tematem dyskusji? Co zaogni umysły obywateli Rzeczpospolitej?
Ja nie jestem pewien, czy trzeba zaogniać umysły obywateli Rzeczpospolitej. Przede wszystkim trzeba poprawiać sytuację gospodarczą obywateli Rzeczpospolitej, bo to jest najważniejsze. Proszę przypomnieć sobie, że obok Europy ojczyzn to właśnie kwestia, że tak powiem, europejskość jako europejski poziom życia. Ten kierunek był jednym z najważniejszych kierunków naszego nie tylko mówienia, ale naszego praktycznego działania. I tak będzie dalej, dlatego że prawdziwa europejskość to jest poziom życia europejski i Europy Zachodniej. I my mamy, naprawdę musimy się bardzo, bardzo skoncentrować wysiłki, żeby wygrać te wybory jesienne, po to, aby Polska mogła się rozwijać tak, a nawet szybciej jak w ubiegłych 4 latach. My powinniśmy osiągnąć przecież poziom rozwoju nie 4-5%, ale 7-8%. Tylko takie przyspieszenie pozwoli nam szybko wyrównać różnice w stosunku do innych państw Europy Zachodniej.
Pytanie do byłego ministra spraw wewnętrznych. Kto zastąpi pana Brudzińskiego na tym stanowisku?
No, zobaczymy. Na pewno osoba, która będzie sobie radziła równie dobrze jak pan minister Brudziński.
Gratulujemy zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
A ja chcę podziękować wszystkim naszym wyborcom. Chcę podziękować wszystkim Polakom, że odnaleźli w sobie tę siłę, której nam tak długo w Polsce brakowało, czyli siłę wiary z jednej strony w skuteczność demokracji, a z drugiej strony w znalezienie wspólnej drogi i znalezienie wspólnego punktu odniesienia w ramach formacji patriotycznej. Dlatego, że tylko jedność pozwala przezwyciężać te niebezpieczeństwa, jakie przed Polską stoją. I to się okazało skuteczne. Naprawdę serdeczne gratulacje.
Bardzo dziękujemy. Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
A mogę jeszcze jedno tylko dodać, bo wśród tych gratulacji, szczególne gratulacje chcę przekazać okręgowi numer 10 Piotrkowskiemu. To jest Opoczyńskie, Piotrkowskie, Skierniewickie, Radomszczańskie, Bełchatowskie, Rawskie. Tam wyniki są jeszcze wyższe niż średnia krajowa. Ponad 60% zwycięstwa we wszystkich tych powiatach. Tak jak więc państwo widzicie, Piotrków potrafi przewodzić Polsce.
Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:40.
Kolejne procenciki, czy setne procentów spływają teraz. Przed sekundą mieliśmy 99,25, teraz mamy 99,31% obwodowych komisji wyborczych. Niewiele się zmienia, ale przypomnijmy, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 45% i 56%, druga Koalicja Europejska 38% i 0,3%, i jeszcze swoich europosłów prowadzi Wiosna Biedronia, tutaj też bez zmian 6,04%. Konfederacja pod progiem niezmiennie 4,55. To są oficjalne dane z 99,31% obwodowych komisji wyborczych. Ciekawostka, zdaje się, że cały czas nie ma żadnego protokołu z Gdyni.
Na te protokoły czekamy, o tym wszystkim będziemy Państwu w Radiu Wnet opowiadać, ale też przypomnijmy, że mieliśmy 10. urodziny 25 maja, obchodziliśmy je hucznie. Wszystkim, którzy przyszli, by nam osobiście złożyć życzenia podczas Jarmarku Wnet, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkim, którzy przesłali nam życzenia, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne jarmarki, a żeby troszkę pobyć na tym urodzinowym jarmarku, posłuchajmy Marcina i Lidki Pospieszalskich.